Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiątego lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program niemal w całości poświęcimy misjom. Benedykt XVI odwiedził bowiem Centrum Misyjne Werbistów w Nemi. Powiemy, jak zdaniem arcybiskupa Fisichelli łączyć misję z nową ewangelizacją. O pracy polskich misjonarzy będziemy rozmawiać z arcybiskupem Wiktorem Skworcem, przewodniczącym Komisji Misyjnej w Episkopacie. Na zakończenie powiemy o losach watykańskiego mieszkania kardynała Ratzingera oraz zaprezentujemy lipcowy posłaniec Serca Jezusowego. Zapraszamy. Często wracałem pamięcią do tych soborowych dni, kiedy w Nemi przygotowaliśmy dokument poświęcony misjom. Benedykt XVI oddał się tym wspomnieniom w czasie krótkiego pobytu w Międzynarodowym Centrum Werbistowskim Ad Gentes, które odwiedził rano. Właśnie w tym miejscu, w czasie Soboru Watykańskiego II, obecny papież jako 38-letni ksiądz pracował przy przygotowaniu dekretu o misyjnym zaangażowaniu Kościoła.
Wizyta w Nemi odbyła się na prośbę papieża. Przed rokiem wiary chciał on nie tylko przypomnieć pracę soboru, ale i spotkać się z tymi, którzy misjami zajmują się na co dzień, czyli uczestnikami kapituły generalnej Zgromadzenia Słowa Bożego, mówi uczestniczący w obradach ojciec Konrad Keller.
Odchodzący ojciec generał Antonio Pernia powitał Benedykta XVI, nawiązując do historii Soboru Watykańskiego II oraz do tematu obradującej kapituły generalnej werbistów ze wszystkich narodów, ludów i języków, dzieląc się życiem i misją w kontekście wielokulturowym. Podziękował Ojcu Świętemu za jego ogromne zainteresowanie misjami i wspieranie działalności misyjnej Kościoła. Wspomniał też, że ponad 6 tysięcy werbistów pracuje w ponad 70 krajach świata. Ojciec Święty w swoim spontanicznym przemówieniu sięgnął pamięcią do pracy nad dekretem misyjnym, przypomniał współpracę z niektórymi werbistami w czasie soboru i w bardzo miłych słowach wspominał cały pobyt tutaj w domu werbistowskim w Nemi. Wyraził też uznanie dla pracy misyjnej werbistów. W darze wdzięczności werbiści podarowali Ojcu Świętemu rzeźbioną figurę Matki Bożej z Bali, Indonezji. Po wspólnej modlitwie Ojciec Święty zażyczył sobie zrobić krótki spacer wokół domu, aby jeszcze raz mógł podziwiać piękno jeziora Nemi i całej okolicy, w której kiedyś pracował jako teolog w czasie Soboru Watykańskiego II. To właśnie w tym domu nad jeziorem Nemi obradowała komisja misyjna w czasie Soboru Watykańskiego II pod przewodnictwem ówczesnego werbistowskiego przełożonego generalnego Johanna Schütte. Wtedy członkiem tej komisji był młody niemiecki teolog Józef Ratzinger. To ta komisja przygotowała dekret misyjny Soboru Watykańskiego II, zwany Ad Gentes. I właśnie po renowacji Centrum Międzynarodowego Werbistów w Nemi 2 lata temu zostało ono nazwane w odniesieniu do tego dekretu soborowego, który tutaj powstał, Ad Gentes.
Benedykt XVI przypomniał, że dekret o misjach został przyjęty przez ojców soborowych prawie że jednogłośnie. Dodał, iż stanowi on doskonałe uzupełnienie konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium. Papież wskazał przy tym, że mimo upływu lat zadanie Kościoła pozostaje niezmienne – nieść światło Słowa Bożego i światło miłości Boga we współczesny świat.
Jestem naprawdę wdzięczny, że po 47 latach mogę ponownie odwiedzić ten dom w Nemi. Wiążą się z nim piękne wspomnienia, być może najpiękniejsze, gdy chodzi o sobór. Pracowałem tu w towarzystwie wielkich teologów i powierzono nam bardzo odpowiedzialne zadanie związane z przygotowaniem dekretu o misjach. Pamiętam szczególnie ówczesnego generała werbistów, ojca Johanna Schütte, który wiele wycierpiał w Chinach. Został osądzony, a następnie wydalony z tego kraju. Był on pełen misyjnego zapału. Był przekonany, że trzeba nadać nowy rozmach duchowi misyjnemu. A do pomocy nie wiem czemu miał mnie, bardzo młodego teologa. Dla mnie ta praca była wielkim darem.
Benedykt XVI był trzecim papieżem, który odwiedził werbistowskie centrum w Nemi. Wcześniej byli tam Jan XXIII i Paweł VI.
Trzeba dziś powrócić do obrazu kościoła oddychającego dwoma płucami. Tym razem nie chodzi tu o chrześcijański wschód i zachód, lecz o misję i nową ewangelizację. Uważa arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. W jego przekonaniu Kościół nadal musi mieć przed oczami miliardy niechrześcijan, którzy nie przyjęli jeszcze Chrystusa, bo to właśnie w celu ewangelizacji wszystkich ludzi Jezus założył swój Kościół. Z drugiej strony chrześcijanie muszą się poczuć odpowiedzialni za rozbudzanie wiary w tych, którzy żyją obok nich, w chrześcijańskim do niedawna świecie. Zasadniczo, jak zauważa arcybiskup Fisichella, dzielą się oni na dwie kategorie. Pierwsza to ci, którzy żyją bez Boga i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Druga natomiast to ludzie niewierzący, którzy jednak tęsknią za Bogiem, odczuwają Jego brak. Nowa ewangelizacja oznacza, że musimy w sposób konkretny zbliżyć się do jednych i drugich. Pierwszym musimy powiedzieć, że ich życie jest w niebezpieczeństwie, bo bez Boga człowiek nie wie, kim jest i traci punkty odniesienia. Drugim natomiast musimy wskazać oblicze Jezusa Chrystusa, zapewniając z całą prostotą i radością, że również dziś można Go poznać i że po spotkaniu z Nim całe nasze życie ulega przemianie, podkreśla szef watykańskiej dykasterii do spraw nowej ewangelizacji. Bardzo ważne miejsce w misyjnej działalności Kościoła zajmują, zwłaszcza w ostatnich latach, misjonarze z Polski. Zdaniem arcybiskupa Wiktora Skworce, który w episkopacie jest odpowiedzialny za sprawy misyjne, Kościół w Polsce powinien w tym względzie robić jeszcze więcej. Potrzeba jednak zmiany mentalności. Z arcybiskupem Skworcem rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak.
Ksiądz arcybiskup przez wiele lat zajmuje się kwestiami misji, przewodniczy Komisji Misyjnej Episkopatu. Jak wygląda perspektywa naszej dalszej pomocy misjom? Czy jest jakiś program konkretny Polski, w którym my możemy wspierać jako Kościół Polski kościoły będące w szczególnej potrzebie, kościoły misyjne?
Tak. Zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce jest znaczące, chociaż mogłoby być większe. My mamy takie trochę myślenie wsobne, to znaczy najpierw my musimy zabezpieczyć swoje potrzeby. Jak one będą zabezpieczone, co będzie zbywało, to damy na misję. I to jest myślenie absolutnie fałszywe. Trzeba się dzielić darem wiary, właśnie fidei donum. Ten kapłan to jest dar wiary Kościoła polskiego dla Kościoła, który jest słaby i takich punktów naszego zaangażowania na mapie świata jest dość sporo. No, pewną specyfiką zaangażowania Kościoła w Polsce jednak jest pomoc Kościołowi na wschodzie, w byłych krajach Związku Radzieckiego. Co prawda nie są to kraje misyjne, nie chcielibyśmy tutaj w jakikolwiek sposób obrazić Kościoła prawosławnego, który na tych terenach także jest obecny, ale mamy taki kraj, na przykład Kazachstan, który jest krajem misyjnym i tam jesteśmy także obecni, więc ta pomoc jest nieoceniona. To, co Kościół w Polsce zrobił dla katolicyzmu w krajach byłego Związku Radzieckiego, to właściwie domaga się jakiegoś podsumowania, jakiegoś takiego oglądu, bo to jest rzeczywiście wielka rzecz, wielka pomoc, to nasze otwarcie właśnie na wschód. A kraje misyjne zawsze będą potrzebowały, Afryka, Ameryka Południowa zawsze będą potrzebowały pomocy misjonarzy z Polski, będą potrzebowali pomocy materialnej. Chociaż w wielu krajach na przykład rośnie liczba powołań, jeśli chodzi o Afrykę, i możemy powiedzieć, że te kraje byłyby już wystarczające, ale na przykład biskupi mówią w ten sposób: potrzebujemy waszej pomocy już nie tyle dla ewangelizacji, tylko dla świadectwa życia. Nauczcie naszych księży, jak żyć po kapłańsku, jak żyć we wspólnocie kapłańskiej, jak duszpasterzować. Bo wy to potraficie, tego potraficie nauczyć, nie teoretycznie, ale świadectwem życia. I w wielu krajach afrykańskich jesteśmy tylko dlatego, żeby właśnie pouczyć, pokazać, jak duszpasterzować, jak tworzyć kapłańskie wspólnoty.
Czy łatwiej powiedzieć, gdzie są polscy księża, w jakich krajach, czy łatwiej powiedzieć, gdzie jeszcze polskich księży nie ma?
Więc mamy około w ogóle misjonarzy z Polski mamy około 2200 i są w 94 krajach świata. Trzeba tylko też znać swoje możliwości aktualne, żeby może nie tyle pomagać wszystkim, tylko może pomagać punktowo, bardziej intensywnie, bo wiadomo, że następuje pewna także wymiana misjonarzy. Nie możemy ciągle nowych placówek otwierać, bo trzeba myśleć o tych, które są już otwarte. One też potrzebują, no czasem są jakieś wypadki losowe, potrzebują czasem zmiany czy wzmocnienia i dlatego trzeba się nieustannie, no pewnie modlić o, trzeba się modlić o powołania do służby Ewangelii. No i ciągle zachęcać, to już jest rola pasterzy, żeby byli otwarci, i ciągle zachęcać młodych księży, żeby zechcieli kilka lat swojego kapłaństwa ofiarować krajom misyjnym, żyjącym tam ludziom. To jest ogromne ubogacenie, kiedy się z Polski wyjeżdża na kilka lat do innego kraju, inne doświadczenie, inna tradycja. I wtedy się wraca do Polski. Mamy już takie przykłady, że misjonarze wracają i stają się apostołami właśnie zaangażowania misyjnego, bo sami doświadczyli, co znaczy praca na misjach i mogą o tym wiarygodnie świadczyć.
Ksiądz arcybiskup odwiedził wiele krajów misyjnych. Czy może jest jakaś rzecz, która szczególnie utkwiła ekscelencję w pamięci z tych wizyt?
Chciałbym może zwrócić uwagę na dwie takie sprawy, które zachowuję w pamięci i w sercu. To przy całym szacunku dla pracy misjonarzy, księży, ojców, to jednak posługa sióstr zakonnych, czy nawet świeckich misjonarzy. My bardzo akcentujemy pracę misjonarzy z racji, no nawet przynależności do diecezji, ale to, co widziałem w Afryce, szczególnie w Kongo Brazzaville, czy w Rwandzie, czy Burundi, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, kiedy widziałem posługę sióstr zakonnych, to naprawdę byłem pewien podziwu i dziękowałem Panu Bogu, że mamy takie mężne kobiety, które się nie boją żadnego niebezpieczeństwa, które potrafią prowadzić i szpitale dla trędowatych, i ośrodki zdrowia, i poświęcają się, nawet ryzykując swoim życiem, bo wiadomo, że sytuacja w Afryce w wielu krajach jest niestabilna. One jednak są na miejscu i były nawet obiektami agresji, a jednak trwają na tych placówkach, więc głęboki ukłon, szacunek dla sióstr zakonnych i świeckich misjonarek, które pracują w Afryce, chociażby w takim szpitalu diecezji tarnowskiej w Bagandu, w Republice Centralnej Afryki, i o siostrach, chciałem tak wspomnieć jeszcze, o siostrach Józefitkach, które pracują w Brazzaville, w szpitalu uniwersyteckim w samej stolicy tego kraju, czy właśnie w szpitalu dla trędowatych. Siostrom głębokie uznanie i podziękowanie, i Bóg zapłać za takie świadectwo i taką bardzo ofiarną posługę.
Także przyłączamy się do tych podziękowań dla Rzeszy Misjonarzy. Dziękuję, że ksiądz arcybiskup wspomniał właśnie, że misje to nie tylko kapłani, ale to także siostry zakonne, to także mnóstwo świeckich. Ostatnio coraz bardziej popularna staje się forma wolontariatu misyjnego. Jest wiele organizacji, które przygotowują młodych zwłaszcza ludzi, którzy na 2, 3, 4 lata wyjeżdżają do pomocy na kraje misyjne. Czy to jest też jakaś odpowiedź na zapotrzebowanie dzisiejszego kościoła misyjnego?
Zawsze takie zaangażowanie misyjne, nawet przez wolontariat, jest czymś pożądanym. Tylko zawsze trzeba widzieć dwie strony. To znaczy trzeba widzieć, że ten wolontariusz musi wyjechać na konkretną misję, żeby tam miał konkretne zadanie do spełnienia. Bo to jest problem także przygotowania językowego, czy przygotowania nawet jakiegoś fachowego, więc od tej strony ci wolontariusze muszą być bardzo dobrze przygotowani. Mamy różne ośrodki zgromadzeń zakonnych, które przygotowują, mamy także Centrum Formacji Misyjnej i myślę, że to jest dobra droga, kiedy młody człowiek próbuje, chce fragment swojego czasu, swojego życia poświęcać pracy ewangelizacyjnej, ale także pomocy humanitarnej, bo to też jest pewien, jakaś preewangelizacja, kiedy przynosimy tam konkretną pomoc, chociażby w postaci studni głębinowych, które są bardzo potrzebne. Woda to naprawdę w Afryce, dobra woda to jest naprawdę życie i bezpieczeństwo. Także wszelkie formy wolontariatu są przez nas popierane i chcielibyśmy doczekać takich czasów, żeby także rozwiązania prawne chroniły wolontariuszy, tak jak w innych krajach Europy Zachodniej. W Polsce to jest, niestety ta sprawa jeszcze nie jest uregulowana pod względem prawnym ze strony państwa, ale państwo by też mogło ten problem podjąć i zabezpieczyć chociażby wolontariuszom ubezpieczenie społeczne czy ciągłość pracy. To są po prostu sprawy jeszcze nieuregulowane, domagają się regulacji i rozmów z naszym rządem, ale sprawy, mówię, jeszcze są otwarte, bo po prostu nie zostały podjęte.
Z arcybiskupem Wiktorem Skworcem, metropolitą katowickim oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw misji rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
W dawnym mieszkaniu kardynała Józefa Ratzingera przy Watykanie osiedli się nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Gerhard Ludwig Müller. Jak ujawnił on w wywiadzie dla jednego z niemieckich dzienników, była to spontaniczna decyzja papieża, który przekazał mu swe dawne mieszkanie wraz z pozostałymi tam książkami. Te ostatnie trafią pewnego dnia do Instytutu Papieża Benedykta w Ratyzbonie. Sam apartament został ostatnio wyremontowany przez watykańskie służby. Arcybiskup Müller nie wyklucza, że Benedykt XVI odwiedzi go kiedyś w swym dawnym mieszkaniu przy Piazza della Città Leonina.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Wakacje to czas sprzyjający odprężeniu fizycznemu, a także karmieniu ducha dłuższą modlitwą i medytacją, aby umocnić osobistą więź z Chrystusem. Przypomina o tym Benedykt XVI w swym orędziu zatytułowanym Inny model turystyki, które zamieszczamy w lipcowym numerze Posłańca Serca Jezusowego. Zainspirowani tymi słowami, spędzajmy wolny czas, regenerując siły i więcej się modląc. Do podróży i kontemplacji natury oraz zachwytu nad wszystkim, co stworzył Bóg, zachęci artykuł Przyroda mistrzyni kontemplacji księdza Jacka Poznańskiego. Idąc za tą zachętą, udajmy się do grodu Maryi Panny i astronoma Mikołaja Kopernika, Fromborka, o którym pisze podróżnik Jan Gać. Razem z Adrianem Pietrzykiem odwiedźmy liczącą 650 lat lubecką parafię i kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zatrzymajmy się przed gotyckimi freskami Biblii Ubogich oraz odnalezionym w 1716 roku cudownym medalionem. Z siostrą Salomeą Pabian złóżmy pokłon patronce sądecczyzny i fundatorce klasztoru klarysek w Starym Sączu, świętej Kindze. Obchody stulecia śmierci błogosławionego Jana Bejzyma to dobra okazja, aby poznać dzieło jego życia. Do dziś działający szpital dla trędowatych w Maranie na Madagaskarze. Pracują tam i modlą się przed Czarną Madonną siostry od świętego Józefa z Cluny. Ich pracę przedstawia siostra Małgorzata Demenga w artykule Trwały owoc. O czerwcowym Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Irlandii przypomina ksiądz Marek Wójtowicz w tekście Eucharystia sercem Kościoła. Życzę dobrego odpoczynku, zachęcając, by na letnie wypady zabrać ze sobą Posłańca Serca Jezusowego, w którym każdy na pewno znajdzie coś interesującego dla siebie. Odpoczywając, bądźmy otwarci na łaski Pana i doceńmy Jego dobroć.
Mówił ksiądz Stanisław Groń, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.